Bardzo pouczająca jest dla nas dzisiejsza Ewangelia. Oto 10 na odległość, nie podchodząc blisko, zgodnie z tym, jak wymagały tego ówczesne przepisy, także dotyczące bezpieczeństwa fizycznego, zdrowia, woła do Jezusa: Jezusie, Mistrzu, ulituj się. Słyszeli zapewne o licznych uzdrowieniach, więc i tym razem w ten sposób proszą, aby Jezus im pomógł, ale nie mogą się zbliżyć z tej racji, że są zakażeni, że są nieczyści. Jezus każe im iść, pokazać się kapłanom, bo tego wymagał przepis prawa mojżeszowego, aby to kapłan urzędowo stwierdził wolność od trądu, od nieczystości. I gdy szli posłuszni poleceniu Jezusa, jeden z nich stwierdził, czy wszyscy stwierdzili, że są uzdrowieni, ale ten jeden tylko czuł się w obowiązku, aby podziękować. A był to, jak podkreśla Jezus, Samarytanin. Właśnie tylko ten jeden, a nie wszyscy. Jezus wyraźnie upomina się w tej historii o wdzięczność, o to, abyśmy umieli okazywać wdzięczność za otrzymywane dary, które nam się nie należą. I to jest dla nas cenna lekcja, bo wdzięczność to cecha ludzi szlachetnych, ludzi dojrzałych osobowościowo i duchowo. Człowiek dobry jest wdzięczny, natomiast egoista nie dziękuje, on żąda, jemu się należy, on ma roszczenia. Człowiek prawdziwie dojrzały potrafi być wdzięczny, potrafi cieszyć się tym, co dostał, potrafi się tym zadowolić. Egoista ciągle ma niedosyt, ciągle więcej. Taka właśnie cecha wdzięczności ma szczególnie, mają tę cechę pielęgnować w sobie szczególnie uczniowie Chrystusa, chrześcijanie. Przypomina o tym parokrotnie co najmniej święty Paweł, na przykład w liście do Efezjan pisze: bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości ani albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o tym niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. A w liście do Kolosan aż dwukrotnie święty Paweł napomina: zapuśćcie w Niego, w Chrystusa korzenie i na Nim dalej się budujcie i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. A w następnym rozdziale 3, wiersz 15 czytamy: a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele, i bądźcie wdzięczni. I takich wezwań, takich zachęt do wdzięczności na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza u świętego Pawła, znajdziemy więcej. Wdzięczność więc ma być oznaką dojrzałego życia chrześcijańskiego, dojrzałej duchowości. Ale drogie siostry, co to znaczy wdzięczność? Co to znaczy być wdzięcznym? Wdzięczność, mówiąc tak najprościej, to postawa, a więc nie jakiś pojedynczy gest, ale postawa, stałość zachowania, postawa radosnego uznania bycia obdarowanym w sposób niezasłużony. Z wdzięcznością zawsze wiąże się radość. Trudno byłoby uwierzyć we wdzięczność, gdyby twarz była posępna i smutna. Podejrzana byłaby to wdzięczność. Człowiek wdzięczny jest pogodny, radosny, rozradowany z tego powodu, że został obdarowany i jest świadom, że to mu się nie należy, że nie ma w tym żadnej jego zasługi. Ale w tej postawie wdzięczności warto jeszcze zauważyć jedną ważną rzecz. We wdzięczności jest afirmacja, to znaczy uznanie dawcy z powodu daru. A więc we wdzięczności jest zwrócenie uwagi na dawcę, rozradowanie dawcą bardziej niż darem jako takim. O ile dziękowanie bardziej wiąże się z konkretnym darem, dziękujemy za coś, to wdzięczność okazujemy komuś. We wdzięczności jest akcent na dawcę. W podziękowaniu bardziej akcent spoczywa na darze. A więc wdzięczność, skupienie uwagi na dawcy i jego obdarowywaniu. To Pawłowe "bądźcie wdzięczni" oznacza jeszcze "kontemplujcie, uwielbiajcie Bożą dobroć, wpatrujcie się w Boga, który jest miłością, otwórzcie się na Jego miłość, pozwólcie się Mu obdarowywać, pozwólcie się Mu kochać, bądźcie wdzięczni". Czyli otwarci na Bożą miłość, na Bożą hojność, na Boże obdarowywanie. Dlatego z wdzięcznością wiąże się uwielbienie. To jest jakby druga strona tej samej monety. Wdzięczność i uwielbienie Boga. Przy czym, mówiąc o uwielbieniu, nie chodzi nam tylko o werbalną pochwałę. W ogóle chwała Boża to nie nasze atrybuty, nasze pojęcia, jakie odnosimy do Pana Boga. Tak się chwali ludzi, ale chwała Boża to znacznie coś więcej. Chwała Boża to uznanie, wejście w Boży porządek rzeczy. Teologia, na przykład święty Tomasz z Akwinu, mówi o tak zwanej chwale wewnętrznej Boga i chwale zewnętrznej. Chwała wewnętrzna to jedność boskich osób w Przenajświętszej Trójcy. To jest chwała wewnętrzna. Osoby boskiej Przenajświętszej Trójcy wzajemnie się kontemplują, wzajemnie się dopełniają. Są w idealnej, niepojętej dla nas harmonii. To jest chwała wewnętrzna. Chwała zewnętrzna dotyczy stworzeń, które powinny jako stworzenia Boże pozostawać w harmonii, w jedności ze swoim Stwórcą, ze swoją przyczyną sprawczą. A więc prawdziwa chwała Boża to nie nasze pustosłowie, ale to nasze życie, to nasza postawa uległości i szacunku dla Bożego porządku. Na przykład grzech. Grzech jest właśnie odmową chwały Bożej. Jest, jak mówimy, obrazą Bożą. Ale nie w takim sensie, że Pan Bóg ma nastroszoną minę, odwraca się plecami, bo się obraził. To jest ludzki język. Ale obraza Boża to odmowa chwały. Czyli niepodporządkowanie się temu zamysłowi, temu planowi, jaki Bóg od początku przewidział dla dobra stworzeń. A więc wdzięczność wiąże się z chwałą, z uwielbieniem, z oddaniem chwały Bogu. Czyli zgodzeniem się, że taki jest porządek rzeczy, że Bóg jest miłością i Bóg jest tym, który obdarowuje. I ja ten dar przyjmuję. A nie gardzę tym darem, nie odmawiam tego daru. Wdzięczność więc to uznanie z radością, z podziwem, ze zdumieniem tego Bożego porządku, jaki został ustanowiony. Uznanie, że Bóg jest dawcą wszystkiego. Być wdzięcznym to zgodzić się na bycie obdarowywanym bez żadnej własnej zasługi. To nie szukać odpłaty, rewanżu. Bo w czym my możemy się Panu Bogu zrewanżować? Cóż masz, czego byś nie otrzymał, pisze święty Paweł do Koryntian. A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał? Wszystko otrzymaliśmy z rąk Boga. Cóż możemy Panu Bogu oddać naszego? Więc zgódźmy się na to, że jesteśmy żebrakami. Pozwólmy się obdarowywać, pozwólmy się napełniać Bożą dobrocią, Bożą miłością. A nie rozliczajmy Pana Boga, nie wystawiajmy Mu weksla i tak dalej. Sami wiemy, jak przykre to jest uczucie, gdy chcemy komuś coś podarować i spotykamy się z odmową tego daru. Albo dajemy ze szczerego serca, z radości, a ktoś nam koniecznie się chce zrewanżować. Do ut des. Wszystko na zasadzie parytetu, rachunku. Czy jest w tym miłość? Czy jest w tym wdzięczność? Czy jest w tym wszystkim radość? A my czasem wobec Pana Boga tak się zachowujemy, że chcielibyśmy mieć bilans na zero z Panem Bogiem. Zgódźmy się, że zawsze będziemy mieli dług nieskończony. To jest wdzięczność. To jest oddanie chwały Bogu. Drogie siostry, ale też wdzięczność domaga się pokory, czyli prawdy, prawdy o sobie. I jednocześnie wdzięczność jest najlepszą drogą do wychowania się w pokorze. Czasem pytamy, jak ćwiczyć się w pokorze? I wydaje się, że drogą do pokory jest upokarzanie się. Ślepy zaułek. Droga do pokory to wdzięczność. To uznanie prawdy, że On jest dawcą, a ja żebrakiem. Otóż dziękowanie w duchu radości to najlepsza szkoła pokory, bo upokorzenie będzie rodzić bunt, zwłaszcza gdy te upokorzenia przychodzą z zewnątrz, ze strony przełożonych, ze strony innych ludzi. Rodzi się w człowieku bunt, jakieś wewnętrzne spięcie. A jeżeli te upokorzenia pochodzą od nas samych, sami sobie zadajemy różne upokorzenia, to nierzadko to przeradza się w pychę i z deszczu pod rynnę. Sytuacja jeszcze gorsza. Zamiast pokory utwierdzamy się w pysze. Jaki jestem umartwiony, ale sobie zadałem pokutę, alem siebie umartwił, alem sobie naurągał, patrząc w lustro. A tymczasem prawdziwa pokora to stawanie w prawdzie. Cóż mam, czego bym nie otrzymał? Otrzymałem, więc daję, bo darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Stawanie w prawdzie to jest pokora. Dlatego wydaje się słuszną i owocną ta metoda, o której mówiłem kilka dni wcześniej, proponowana przez kardynała Carlo Martiniego, aby swoją spowiedź, rachunek sumienia, samoocenę zaczynać od confessio laudis, od oddania chwały Bogu, od wdzięczności za obdarowanie, bo wtedy to otwiera nam oczy, jak bardzo słabi, grzeszni, jak bardzo nędzni jesteśmy wobec tej nieskończonej Bożej hojności. Drogie siostry, najwspanialszym wyrazem wdzięczności, jaki człowiek może Bogu złożyć, to Eucharystia. Nie na darmo greckie słowo eucharistein oznacza właśnie dziękczynienie. Z tej racji Eucharystia, jak uczy Sobór Watykański II, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. To właśnie w Eucharystii Bóg nam się daje cały. Darmo, bez naszej zasługi, pomimo naszej grzeszności. Uświadamiamy sobie tę grzeszność w akcie pokuty na początku, aby tym bardziej uznać wielkość daru i wielkość dawcy, który nam się daje. Eucharystia uczy nas postawy wdzięczności. Stąd tak ważne jest dziękczynienie w czasie Eucharystii. Podobnie adoracja Najświętszego Sakramentu to w istocie nic innego jak dziękczynienie, jak odpowiadanie swoją obecnością na tę niezmienną obecność Boga, który jest dla mnie. Adoracja to zachwyt darem Jego obecności. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2097 uczy: adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać nicość stworzenia, które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie, podobnie jak Maryja w Magnifikat, wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest Jego imię. Adoracja jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu, z bałwochwalstwa świata. Tak więc, drogie siostry, jeżeli my, chrześcijanie, mamy być wdzięczni, to powinniśmy każdą naszą modlitwę rozpoczynać aktem uwielbienia, aktem dziękczynienia. Tak jak każdy dzień, budząc się, rozpoczynamy właśnie od aktu uwielbienia, wdzięczności, że żyję, że dany jest mi kolejny dzień. A tymczasem może za bardzo pokutuje w nas jansenistyczna, XVIII-wieczna tradycja rozpoczynania modlitw od pokuty. Powiem szczerze, nie bardzo rozumiem, dlaczego siostry swoje modlitwy rozpoczynają od fragmentu psalmu: przebacz, Panie, przebacz ludowi swojemu. I to zanim jeszcze celebrant zdąży zakończyć akcję liturgiczną. No to jest nieporządek, tak nie może być, że liturgia jest liturgią. Nie chodzi o mnie, ale chodzi o liturgię. Ona się musi skończyć, żeby było miejsce na prywatne modlitwy. No nie może być tak, że celebrant ledwo zamknie usta i już się zaczynają prywatne modlitwy. No zachowajmy pewien porządek. Zresztą myślę, że można byłoby więcej starania włożyć także w modlitwę liturgiczną. Chociażby w to, żeby recytować na jednym tonie jako wyraz jedności modlitwy, a nie tak, jak każdemu płuca pozwalają. Można by nad tym jeszcze więcej popracować. Ale to tylko taka refleksja na marginesie, że zadbajmy, aby w naszych modlitwach, w naszym wewnętrznym nastawieniu było więcej wdzięczności, więcej tego rozradowania Bożym obdarowaniem, więcej synowskiej postawy zachwytu Bogiem, który jest miłością, niż tą niewolniczą, jansenistyczną postawą lęku niewolnika wobec swojego pana, surowego sędziego, który choć okazuje się łagodny, to my mu ciągle mówimy: ty mnie możesz ukarać, ty mnie chcesz ukarać, ja ci nie wierzę, dlatego proszę cię, miej miłosierdzie, bo mnie możesz ukarać. Czy to nie jest jakiś przejaw trochę takiej nieufności do Boga, który jest miłością? A tymczasem prawdziwe piękno człowieka jest w tym, gdy jest jak rozradowane dziecko. Szczęśliwe, że jest kochane. Szczęśliwe, że jest obdarowywane. I wciąż oczekujące obdarowania, oczekujące miłowania. Czyż można odmówić racji świętej Teresie od Dzieciątka Jezus, która w którymś miejscu swoich dziejów duszy pisze, że wdzięczność jest tym, co najwięcej zjednuje nam łaskę.